Kilka lat temu, a w zasadzie już chyba kilkanaście, po jednym z nabożeństw w kościele, w którym wówczas prowadziłem, musiałem pojechać na spotkanie do innego kościoła i trafiłem na zakończenie nabożeństwa. Stałem przed drzwiami i oto wybiegł pierwszy uczestnik nabożeństwa, znał mnie, podbiegł do mnie i mówi: ale kicha, nic nie odebrałem tutaj. Za chwilę wybiega następny człowiek, podbiega do mnie: pastorze, ale niesamowite, Bóg dzisiaj do mnie przemówił. Dotarło do mnie dzisiaj Boże Słowo. Stałem zaskoczony i przyszła mi taka myśl do głowy. Masz wpływ na to, jaki wyjdziesz z nabożeństwa. Masz wpływ na to, jaki wyjdziesz z nabożeństwa. A teraz Boże Słowo. Zwrócił się Jezus również do tych, którzy swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych mieli za nic, z taką przypowieścią. I nie chcę, żebyście wyciągnęli wniosek, że ja już tych dwóch ludzi zaszufladkowałem. Nie, nie. Nikogo nie szufladkuję, ponieważ nie mam prawa wejść w niczyje serce, tylko Bóg zna motywację. Ale posłuchajmy tej historii. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Czy jest ktoś na sali, kto nigdy tej historii nie słyszał? Jeden człowiek. Staszku, podaruję ci. Kilka osób nie słyszało, no to tym bardziej. Posłuchajcie. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą. Tak sobie pochlebiał modlitwą. Tak sobie pochlebiał modlitwą. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jako ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. A Jezus powiedział: mówię wam, ten właśnie celnik poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Spora część z nas zna tę historię. W czasach Jezusa faryzeusz był uznawany za niezwykle pobożnego człowieka. Wielu z nich zakładało specjalne białe nakrycia głowy, aby zwracać na siebie uwagę tym, z którymi się spotykali, aby w ten także sposób wyrażać swoją pobożność. Taki faryzeusz, mógłbym powiedzieć, był liderem synagogi czy jakiegoś innego zgromadzenia. Znał pięcioksiąg Mojżesza, czyli Torę, przestrzegał jej, a w zasadzie to nie tylko znał Torę, ale znał także Misznę, która była komentarzem do Tory, a ten komentarz był o wiele większy niż sama Tora. A tak naprawdę to niektórzy z nich jeszcze bardziej żyli według Talmudu, który był komentarzem do tej Miszny. Czyli była Tora, był komentarz i jeszcze komentarz do komentarza. Stąd też wiele rzeczy opisanych w Torze obrosło ogromną tradycją, której Pan Jezus się przeciwstawiał. Nigdy nie walczył z Bożym Słowem. Zawsze przeciwstawiał się tymi wszystkimi naroślami tradycyjnymi, które przeszkadzały w dotarciu do prawdziwej esencji Bożego Słowa. Takim był faryzeusz. A celnik? A celnik w tamtych czasach to taka lokalna szumowina. Przepraszam za słowo. Na dole pokarmowego łańcucha religijnego Izraela. Był na usługach rzymskiego okupanta, pobierał podatki, był nieuczciwy, bo często pobierał więcej niż się należało i jeszcze sobie zatrzymywał. Współpracował, kolaborował z okupantem, był takim volksrzymianinem w tamtych czasach. Potępiany, odrzucony, no można powiedzieć, sam sobie zasłużył. I gdybyśmy byli na takim spotkaniu z Jezusem i Jezus by powiedział: teraz powiem wam historię o faryzeuszu i celniku, to słuchacze tamtych czasów wiedzieli, będzie historia o dobrym i złym człowieku. To było jednoznaczne. Ale finał tej historii jest zaskakujący, bo masz wpływ na to, jakim wyjdziesz z nabożeństwa. masz wpływ na to, jakim wyjdziesz z nabożeństwa. Ale posłuchajcie wymyślonej przeze mnie parafrazy tej przypowieści. Spróbuję ją uwspółcześnić. Na nabożeństwo przyszedł pastor Krzyś i zobaczył w ostatniej ławce, tu możecie sobie wpisać, kogo chcecie, kogo nie lubicie, kogo, no nazwijmy to Szumowiną. Był oburzony, że ktoś taki śmiał przyjść na nabożeństwo. Pastor Krzyś usiadł w pierwszym rzędzie, a następnie dostojnym krokiem, jak to miał w zwyczaju, wszedł na scenę i tak się pomodlił. Ojcze niebieski, Boże wszechmocny, niebo jest Twoim tronem, ziemia pod nóżkiem stóp Twoich. Dziękuję Ci, Panie, że jestem w tym kościele od samego początku, a nie tak jak niektórzy, którzy są dopiero od niedawna. Dziękuję Ci, że wielu ludzi przyszło tu dzięki mojej pracy, a przecież niektórzy tu obecni nikogo w życiu do kościoła nie przyprowadzili. Dziękuję za to, że regularnie oddaję dziesięcinę z moich dochodów, a nie wszyscy tak postępują. Dziękuję Ci, że pościłem 20 dni tylko pijąc wodę, a inni nie są w stanie zrezygnować nawet z deseru. Dziękuję Ci za to, że kiedy ja się modlę o chorych, to są uzdrawiani, a nie wszystkie modlitwy są tak skuteczne jak moje. Dziękuję Ci, że nie szczędziłem trudu, by remontować tę salę spotkań, by dziś ci, którzy nawet palcem nie kiwnęli, z niej korzystali. Dziękuję Ci, Panie, za to, że kiedy byłem chory, zmęczony, to też przychodziłem na nabożeństwo, a inni, gdy mają lekki katarek, już nie. Dziękuję Ci za to, że prowadzę święte życie, choć dla większości chrześcijan taki styl jest obcy. Dziękuję Ci, że jestem mocny duchowo wśród tych, którzy niestety nie mogą tego sobie powiedzieć, Panie. Panie, jak wspaniale by było, by więcej takich jak ja było w tym kościele. Tymczasem gdzieś z tyłu sali, nazwijmy to jeszcze raz brutalnie, taka lokalna szumowina, jak to czasami w języku polskim jest określany człowiek, niestety, pochylona z twarzą w rękach, modliła się tak. Boże, jakże marnym jestem człowiekiem, niewartym Twojej uwagi. Wybacz mi proszę. I komentarz. Zaprawdę powiadam wam, to szumowina wyszła z tego nabożeństwa z Bogiem, a nie Krzyś. Bo każdy, kto ma lepsze o sobie zdanie niż faktycznym jest w rzeczywistości, wyjdzie nie doświadczając podniesienia, a każdy, kto potrafi uznać swój faktyczny stan, będzie podniesiony. Wiecie, nie miałem odwagi zrobić jednej rzeczy, zacząć tego kazania od tej modlitwy, nie mówiąc wam, o co mi chodzi. I nie mówię tego, żeby kogokolwiek obrazić, nie mam nikogo na myśli, ale to słowo, które przeczytałem, mnie samego poraziło. Bo przecież mogę mieć wpływ na to, a w zasadzie mam wpływ na to, jakim wyjdę z nabożeństwa. Gdy analizujemy te dwie historie, możemy zadać sobie trzy bardzo ważne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy motywacji. Motywacji, czyli dlaczego przychodzę na takie spotkania jak to? Dlaczego przychodzę na spotkanie kościoła? Albo jeszcze inaczej, dlaczego przychodzę na nabożeństwo? W przypowieści tej, zobaczcie, zarówno faryzeusz, jak i celnik przyszli po to, żeby się pomodlić. Ale gdy przyjrzymy się dokładnie, okaże się, że tak naprawdę przyszli zupełnie z dwóch różnych powodów. Dwa różne powody przyświecały każdemu z nich. Faryzeusz przyszedł po to, by być dostrzeżonym, by być zauważonym przez innych, którzy byli obecni wówczas w świątyni. Przyszedł po to, żeby zrobić wrażenie na innych. W świątyni inni mogli zobaczyć, jakim jest wspaniały. Taki faryzeusz przed wyjściem do świątyni często myślał, nie każdy, bo byli faryzeusze, którzy byli bardzo w porządku, ale wielu z nich, dlatego Jezus używał ich jako przykład obłudy. Wychodząc na swoje nabożeństwa, zakładali specjalne szaty, szale modlitewne z wyciągniętymi frędzlami, jak mówił Pan Jezus, na znak, że się długo i pobożnie modlą. W ten sposób mówili o swojej pobożności. Często stawali na skrzyżowaniach ulic i modlili się, by każdy dostrzegał ich, że się modlą. Znacie tę moją historię, bo ja już ją opowiadałem tutaj 3 razy, opowiem jej po raz 4. To jest dokładnie to samo, co ja zrobiłem kiedyś w Ciechanowie. Modliłem się w sali takiej szkółkowej przed nabożeństwem. Boże, pobłogosław to nabożeństwo. Wołałem gorliwie do Pana i nagle podniosłem się, bo już skończyłem modlitwę, już wszystko było skończone. Podniosłem się, patrzę, że idą ludzie do kościoła, więc kręknąłem raz jeszcze i zacząłem się modlić, żeby mnie zobaczyli. I moje modlitwy rozbiły się o sufit. Wiem, opowiadałem to teraz 4. raz o tym opowiadam, tak? Ale to tylko taka ilustracja. Jego modlitwa tak naprawdę nie była skierowana do Boga. Jeśli była cicha, była skierowana do Niego. Jeśli była głośna, chodziło o to, żeby inni usłyszeli, jakim to był on pobożnym człowiekiem. Chciał zrobić wrażenie na stojących obok, a Jezus ostrzegał przed takimi postawami. W Ewangelii Mateusza czytamy tak. A kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, ażeby się ludziom pokazać. Kiedy przygotowujesz się na spotkanie z Kościołem, ja celowo nie mówię na przyjście do Kościoła, tylko na spotkanie z Kościołem, bo Kościołem my jesteśmy ludzie, a nie budynki. Na spotkanie z Kościołem, nad czym bardziej rozmyślasz? Czy nad tym, kto tam będzie i jakie wrażenie zrobisz na tych ludziach? Czy bardziej myślisz o spotkaniu z Bogiem? Albo nie myślisz ani o jednym, albo o drugim? Warto sobie zadać pytanie, o czym myślę przed przyjściem na nabożeństwo, co jest moją motywacją, że tutaj się znajduję, z jakich powodów tutaj przyszedłem. Jako ludzie z różnymi zamiarami przychodzimy na nabożeństwo. Czasami jest moda na chrześcijaństwo, więc przychodzimy, bo jest to trendy. Czasami przychodzimy, bo jest to społecznie cenne. Czasami przychodzimy, bo rodzice każą nam, żebyśmy tu przyszli. Czasami współmałżonek do tego nas zmusza. Warto jest zbadać swoje motywacje, bo ponieważ każdy z nas, gdybyśmy zerknęli w głębi naszego serca, każdy z nas zmaga się z pokusą podobania się ludziom, których widzimy, niż Bogu, którego nie widzimy. A modlitwa zawsze powinna być skierowana do Boga. Ma być skierowana do Boga, a nie kazaniem wygłoszonym do zebranych, bo wtedy jest tak, jak w takiej innej historii, nie wiem, czy ją znacie, jak pewne małe dziecko zamknęło się w swoim pokoju i modliło się w taki sposób. Boże, proszę Cię, daj mi komputer na święta! Daj mi komputer na święta! Mama przerażona wpadła do pokoju i mówi, synku, Pan Bóg słyszy, jak do Niego wołasz. A mówi, Pan Bóg może i słyszy, ale babcia obok w pokoju może nie. A pewien kaznodzieja powiedział mi taką lekcję po takiej jednej z modlitw. Powiedział mi, Krzysztof, jeśli chcesz, żeby Bóg usłyszał twoje modlitwy, to po prostu podejdź do Niego bliżej. Faryzeusz więc przyszedł z takim celem. A celnik? Celnik przyszedł, żeby spotkać się z Bogiem. Przyszedł, ponieważ wiedział, w jakiej naprawdę jest sytuacji. I miał nadzieję, że Bóg może mu pomóc. Jego język ciała ujawniał wszystko, jego poczucie niegodności. On się nie skupiał na ludziach. On się skupił na Bogu, który był dla niego najważniejszy. Zawsze kult, bo tak nazywamy spotkanie w języku służbowym, zawsze kult związany jest z publicznością. Ale w takim kulcie jak nabożeństwo, publiczność jest jednoosobowa. Publicznością jest wszechmocny Bóg, a nie osoby, które stoją obok ciebie. To jest zasada chrześcijańskiego spotkania. Bóg jest tym, który jest godnym chwały i On jest, jeśli można powiedzieć, publicznością, ale On jest wszystkim, jest centrum naszego uwielbienia. Zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Może dzisiaj jesteś tu tak jak ten celnik. Może przyszedłeś dlatego, że potrzebujesz Boga, to Boże Słowo mówi tak. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam i odmienię wasz los. Bo wiecie, przez motywację masz wpływ na to, jakim wyjdziesz z tego nabożeństwa. Przez swoją motywację, dla której tu jesteś, masz wpływ na to, jakim wyjdziesz z tego nabożeństwa. Drugie pytanie, które warto sobie zadać, pierwsze było pytanie o motywację, a drugie pytanie to jest, jaka jest twoja postawa w Kościele? W tej przypowieści Jezus pokazał zupełnie dwie różne postawy. Faryzeusz przedstawił postawę, która mówi: jestem dumny z mojej dobroci, jestem dumny z mojej pobożności. Ten rodzaj dumy ujawnił się w jego modlitwie. Ta modlitwa była modlitwą, w której chciał pokazać innym, jakim jest dobrym człowiekiem. I zobaczcie, wymienił wszystkie dobre rzeczy, które jako wierzący ludzie możemy praktykować. Dobrą rzeczą jest modlitwa? Oczywiście, że dobrą. Dobrą rzeczą jest przestrzeganie Bożego Słowa? Fantastyczną. Dobrą rzeczą jest niesienie odpowiedzialności za Boże dzieło w kwestii finansowych? Oczywiście, że tak. On mówił o dobrych rzeczach. Ale to dobre rzeczy nie są powodem do tego, żeby chwalić się nimi przed ludźmi. Opinia, ktoś powiedział, to jest to, co ludzie mówią o tobie. Charakter jest tym, co Bóg wie, jakim naprawdę jesteś. Znacie też ten przykład z mojego życia. Gdy zostałem ochrzczony Duchem Świętym i to się objawiło w darze mówienia językami, to jedna z pierwszych modlitw, którą wzniosłem w językach, była skierowana do sąsiada, który stał obok mnie i modliłem mu się do ucha w językach, żeby wiedział, jakim jestem pobożny, bo wtedy jeszcze byłem niedoświadczony, myślałem, że dary świadczą o dojrzałości. Dzisiaj już wiem, że dary nie świadczą o dojrzałości, tylko są dane, żeby dojrzałość wykształtować i z dojrzałością nie mają nic wspólnego, są tylko narzędziem, ale wtedy nie wiedziałem. Więc nie modliłem się do Boga, tylko do sąsiada, żeby wiedział, jakże ja bardzo duchowym człowiekiem jestem. Postawa na nabożeństwie ma niezwykle ważne znaczenie. On reprezentował postawę dumy ze swojej dobroci. Chciałbyś rozpoznać, czy czasem nie jesteś dumny? Trzy rzeczy, które pomogą nam rozszyfrować, czy czasem nie ma w nas takiej dumy. Pierwsza rzecz, duma lubi opowiadać o sobie. Duma lubi opowiadać o sobie. Dziękuję ci, że ja nie jestem jak inni ludzie. Ja dwa razy w tygodniu poszczę, ja daję dziesięcinę, ja przestrzegam przykazań. Jak już mówiłem, to są wszystko dobre rzeczy. Należy się modlić. Dobrą rzeczą jest post, dobrą rzeczą jest ofiarność, ale jeśli robisz to, ponieważ uważasz, że z tego powodu będziesz w niebie, jesteś na niebezpiecznej ścieżce. A jeśli robisz to dlatego, żeby zdobyć uznanie w oczach ludzi, to jest totalnie niebezpieczne. Bo pycha idzie przed czym, pamiętacie? Przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. To strasznie mocne słowo. Pycha idzie przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Druga rzecz. Duma rzadko przyznaje się do swoich potrzeb. Znacie takie polskie powiedzenie? Zbyt dumny, żeby o coś poprosić? Są w Kościele ludzie, którzy się wstydzą poprosić, bo mają taki charakter. Ale może jest, nie wiem, może jest inna kategoria. Kategoria ludzi, którzy wstydzą się, nie chcą poprosić, bo są zbyt dumni, żeby poprosić o modlitwę w jakiejś kwestii. Warto sprawdzić swoje motywacje. Czy czasem nie proszę o modlitwę na przykład, bo jestem zbyt dumny. Wolę uchodzić za kogoś lepszego, niż przyznać się, że nie daję sobie z czymś radę albo że mam jakąś potrzebę. Ja mówię, nie generalizuję. Są osoby, które może krępują się, wstydzą, nie chcą powiedzieć, ale być może, ja to mówię, bo znam siebie. Wiecie, jedną z rzeczy, którą dla mnie było najtrudniej, to było poprosić o pomoc, kiedy byłem w potrzebie. I gdy zbadałem swoje serce, zobaczyłem, że podstawą tego jest duma. Przecież zawsze byłem taki zaradny. To ja zawsze pomagałem. To ja zawsze załatwiałem sprawy. To ja, a teraz muszę kogoś poprosić. To jest druga rzecz. Trzecia, duma widzi błędy u innych ludzi. Duma widzi błędy u innych ludzi. Zobaczcie, jak szybko faryzeusz krytykuje celnika. Jak szybko wystawia mu opinię, jak szybko przykleja mu tak zwaną łatkę. Pycha zawsze powiększa błędy innych ludzi. Takie jest działanie pychy. Pycha zawsze powiększa błędy innych ludzi. Pycha powiększa błędy innych ludzi, by na ich tle wypaść jak najlepiej. Bo jeśli postawisz się na tle wielokrotnego gwałciciela, to całkiem nieźle wyglądasz, prawda? To jest tak, jak czytałem taką historię o gościu, który pomalował na biały kolor swoją chałupkę, którą miał postawioną na takich zielonych wzgórzach Szkocji. To były takie zieloną trawą, ciemnozieloną, zatrawione wzgórza i zalesione. I ten człowiek pomalował na biało tę chatę. I gdy patrzył z daleka, był dumny z tej czystości, świeżości, którą ta chata reprezentowała na tym tle. Ale przyszedł grudzień i wiecie, co się stało? Spadł śnieg. Tło się zmieniło. I okazało się, że wcale to nie jest takie białe, jakby wyglądało. Wszystko zależy od tła, jakie stawiasz za sobą. Najlepszym tłem do mojego i twojego stanu jest Jezus Chrystus. Pycha lubi zwracać na grzechy innych ludzi. Podnieść je bardziej, by samego siebie wybielić. A celnik? A celnik wyrażał zupełnie inną postawę. Celnika postawę skwitować by można do takiego zdania. Celnik rozpaczliwie potrzebował Pana Boga. Celnik rozpaczliwie potrzebował Pana Boga. On nawet nie był w stanie głowy podnieść do góry. Był tak obciążony, walił pięścią w pierś. Wypowiedział tylko 5 prostych słów. Słuchajcie, ta modlitwa to było 5 prostych słów. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Krótka modlitwa. Krótka modlitwa. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. On nie modlił się długo, nie modlił się elokwentnie. On powiedział 5 słów wyrwanych prosto z serca. A wiecie, co się stało? Musiał dostrzec wielkość i wspaniałość Boga. Musiał dostrzec Jego świętość i wtedy uświadomił sobie, jakim naprawdę jest Jego życie. A co mówi Boże Słowo? Boże Słowo mówi tak w księdze Izajasza. Wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szata. A Nowy Testament mówi tak. Każdy z nas dopuszcza się wielu uchybień. Każdy z nas dopuszcza się wielu uchybień. Każdy i wielu. Taka jest prawda Bożego Słowa o nas. Nawet dobre rzeczy, które robimy, są brudne w porównaniu ze świętością Boga. Gdy zobaczysz siebie na tle Boga, zobaczysz naprawdę, kim jesteś. My, ludzie, desperacko potrzebujemy Boga każdego dnia. Potrzebujemy Jego miłosierdzia i Jego przebaczenia, a On w swojej łaskawości w Jezusie Chrystusie chce nam to wszystko dawać. Upadłe stworzenia rozpaczliwie potrzebują Boga. Podoba mi się cytat z jednego filmu, gdzie chłopiec rozmawia ze swoim księdzem i ksiądz do tego chłopca powiedział 2 rzeczy. Po 30 latach mojego kapłaństwa pewny jestem 2 rzeczy. Pierwsza rzecz, której jestem pewny, to to, że Bóg istnieje. A druga rzecz, której jestem pewny, to, że ja Nim nie jestem. Mieliśmy więc motywację, bo przez motywację możesz mieć wpływ, jaki wyjdziesz z tego nabożeństwa. Mówiliśmy o postawie, bo przez swoją postawę masz wpływ, jaki wyjdziesz z tego nabożeństwa. I trzeci punkt, ostatni. Efekt. Powrót do domu. Przypowieść ta uczy, że możesz wrócić do domu z 2 postawami w swoim sercu. Możesz wrócić do domu bez zmian, nadal religijny, nadal dumny. Faryzeusz był tak oddany swojej religijności, że mógł być dumny z przestrzegania wszystkich zasad. Wrócił do domu bez zmian. I myślę, że tysiące ludzi opuszcza spotkania takie jak te bez totalnych zmian, bez żadnych zmian. Nadal są religijnymi ludźmi, ale są ludźmi nieprzemienionymi. A jaki wyszedł celnik? Wyszedł wolny. Wyszedł uwolniony. wyszedł ze spełnionym największym pragnieniem swojego serca. I ty możesz wyjść z tego miejsca w takim stanie, bo możesz mieć wpływ na to, jakim wyjdziesz z tego nabożeństwa. Przez co możesz mieć wpływ? Przez motywację, dla której tu jesteś i przez postawę, jakie reprezentuje twoje serce przed wszechmocnym Bogiem. Dwie proste rzeczy, przez które możesz mieć wpływ na to, jakim z tego miejsca wyjdziesz. Co możesz zrobić? Prosta rzecz. Następnym razem, zanim pojawisz się na jakimkolwiek spotkaniu Kościoła, módl się: Boże, proszę Cię o właściwe nastawienie serca. Zmień moje serce i spraw, bym naprawdę przeżył spotkanie z Tobą. Pozwól mi skoncentrować się na Tobie. Pozwól mi, że kiedy przyjdę, Ty będziesz dla mnie najważniejszą osobą. A kiedy tu przyjdę, cieszę się tym, że są inni obok mnie. Bo po to jesteśmy tutaj, żeby cieszyć się sobą nawzajem. Ale gdy rozpoczyna się nabożeństwo, moje myślenie jest skierowane w kierunku mojego Boga. I moim pragnieniem jest spotkanie z Nim. Szukajcie Pana, póki jest blisko. Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć. Że Go znajdziecie, to rzecz pewna. Tak jak poranek jest pewną rzeczą. Tak mówi Boże Słowo. Dwie proste czynności. Przygotowanie serca przed i właściwa postawa w trakcie. I przez to możesz mieć wpływ na to, jakim wyjdziesz z tego nabożeństwa. Uwolnionym, zmienionym, lekkim od swoich ciężarów. Czego sobie i wam życzę. W tym momencie przerwę kazanie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Dziś wyjątkowo nie będę pytał, kto z was wie, że to słowo jest dla niego. Powiem wam, że to słowo jest dla mnie. Jest ono dla mnie, bo ja często stając tu za tym pulpitem, muszę modlić się w taki sposób: Boże, pozwól mi dzisiaj nie pokazać samego siebie, bo mam taką pokusę, żeby zabłysnąć, ale pozwól, żebyś Ty był na pierwszym miejscu. I wiem, że to słowo jest dla mnie. Nie proszę, żebyście podnieśli ręce, ale będę prosił Boga, żeby pokazał nam nasze serca, a gdy następny raz przyjdziemy tutaj, żebyśmy przyszli z właściwą motywacją, z właściwą postawą, bo możesz mieć wpływ na to, jakim wyjdziesz z tego nabożeństwa. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że chcesz, byśmy z tego miejsca wychodzili zmienieni, byśmy z tego miejsca wychodzili z ulgą, byśmy z tego miejsca wychodzili z rozwiązanymi problemami albo z nadzieją na rozwiązanie problemów. Panie, wiem o tym, bo takim jesteś w swoim słowie, takim nam się przedstawiasz. Panie, proszę Cię o to, byśmy przychodzili tutaj z właściwej motywacji, z właściwym nastawieniem, z pragnieniem spotkania się z Tobą. Panie, a kiedy przyjdziemy, to prosimy Cię, żebyś dał nam właściwą postawę, pozbawioną osobistej dumy, ale postawę takiego oddanego, rozpaczliwego wręcz, Panie, oczekiwania na Ciebie, na Twoje działanie. A że tu jesteś, wiemy, bo powiedziałeś, że jesteś tam, gdzie są Twoje dzieci zebrane w Twoim imieniu. Boże, pozwól, byśmy z każdego takiego spotkania odchodzili zmienieni, uwolnieni z przeszłości, z naszych związań, z naszych problemów, z naszych grzechów przede wszystkim, Panie, i z siłą do innego stylu życia, życia skoncentrowanego na Tobie, życia poświęconego Tobie, życia poświęconego innym, którzy są w potrzebie, Panie. Pozwól, żeby każde spotkanie z Tobą było miejscem przemiany naszego serca. O co Ciebie prosimy, Panie. Amen.